3 osoby są ranne po ataku rosyjskich rakiet na obwód charkowski. Pociski uderzyły w domy jednorodzinne. Powiemy też o pracach nad planem zabezpieczeń przed kolejną powodzią dla powiatu kłodzkiego. O co zadbać przed wyjazdem na wakacje? Które szczepienia są ważne? Posłuchajcie, co radzą eksperci. Rosyjskie rakiety uderzyły w obwód charkowski na Ukrainie. 3 kobiety są ranne po tym, jak pociski zniszczyły domy jednorodzinne w miejscowości Czuchujew. Tam wybuchły też pożary, podaje portal Ukraińska Prawda. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. W pierwszych 7 miesiącach tego roku liczba nielegalnych imigrantów przybywających do Hiszpanii spadła o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Tak wynika z najnowszych danych hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do 31 lipca do kraju dotarło ponad 20 tysięcy osób, z czego ponad 18,5 tysiąca przypłynęło łodziami. Na Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 11,5 tysiąca imigrantów, co oznacza spadek o ponad 46% w stosunku do ubiegłego roku. Pomimo spadków, szlak kanaryjski nadal należy do najniebezpieczniejszych na świecie. We wrześniu powinien być gotowy i zaakceptowany przez rząd plan zabezpieczeń przed kolejną powodzią dla powiatu kłodzkiego. Mają tam powstać zbiorniki retencyjne. Eksperci analizują uwagi mieszkańców. Jak zapewnia Jacek Drabiński z Wód Polskich we Wrocławiu, to nie jedyne miejsce, na którym się skupiają, aby poprawić bezpieczeństwo.
Opracowaliśmy wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej programy redukcji ryzyka dla kolejnych zlewni. Dla wspomnianej rzeki Bóbr, Kaczawy, Szczegomki, dla rzeki Ścinawki, dla rzeki Białej Głuchołaskiej. One oparte zostały na szczegółowych analizach, badaniach modelowych, tak aby powódź o takiej skali zniszczeń się nie powtórzyła. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że nie ma 100% zabezpieczeń, które ochronią teren. Można redukować ryzyko powodzi. A powódź niestety przy obecnych zmianach klimatu może się wydarzyć wcześniej czy później.
Od ubiegłorocznej powodzi Wody Polskie wykonały i zaplanowały ponad 200 inwestycji związanych z usuwaniem skutków powodzi, wartych ponad 250 milionów złotych. Trwają żniwa, a zatem służby przypominają o bezpieczeństwie. Ponad 7800 wypadków na roli odnotowano w ubiegłym roku, podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Benjamin Kubiak-Piłat przyjrzał się tym statystykom. Gdzie było ich najwięcej i czego dotyczyły?
Najwięcej zdarzeń w całym 2024 roku miało miejsce na Lubelszczyźnie, dalej Mazowsze i Wielkopolska. 7800 wypadków oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, ale służby i tak apelują o ostrożność. Poza upadkami podczas wsiadania lub wysiadania z maszyn rolniczych zdarzają się też skaleczenia kończyn, przygniecenia, uderzenia przez ruchome części maszyn oraz oczywiście pożary.
Bardzo często ten sprzęt, który w okresie teraz letnim jest intensywnie eksploatowany, on się przegrzewa. Słoma, która jest doskonałym materiałem palnym w tym okresie. Wystarczy taka iskra ze sprzętu, wystarczy kamień, który gdzieś tam w urządzenie rolnicze wpadnie, spowoduje właśnie jakąś iskrę. To jest bardzo często taka przyczyna dużego pożaru, który potem widzimy, który rozprzestrzenia się, jest wielohektarowy.
Mówi młodszy aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Wakacje w faktach RMF FM.
Przed wyjazdem na dalszy urlop zadbajmy o szczepienia i odpowiednie leki. W czasie sezonu wakacyjnego przypominają nam o tym lekarze. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Lekarze przypominają o szczepieniach przeciwko meningokokom. To są bakterie, które mogą wywołać na przykład sepsę. Ryzyko zarażenia się tymi bakteriami jest duże na przykład w Afryce, wskazuje specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
Jeżeli ktoś wybiera się na przykład do Kenii, czy do krajów Afryki Środkowej, a o tym słyszymy, że jest ich coraz więcej, to szczepienie przeciwko meningokokom jest konieczne, dlatego że szansa na zakażenie w tym miejscu jest zdecydowanie większa niż gdzie indziej.
Specjaliści przyznają, że na południu Europy ryzyko groźnych chorób jest na szczęście mniejsze, choć jeśli jedziemy do Grecji, do Hiszpanii, na Cypr czy do Włoch, też warto pamiętać o szczepieniach.
Jeżeli na przykład ktoś miał bardzo dawno szczepienie przeciwko chociażby tężcowi, czy przeciwko krztuścowi, tutaj warto przyjąć dawkę przypominającą, dlatego że widzimy w tych wielu krajach europejskich obecność i krztuśca, i tężca, i wielu innych chorób zakaźnych.
Lekarze mają jeszcze jedną radę przed wyjazdem. Trzeba zabrać ze sobą leki, które stale przyjmujemy, bo to też zwiększy szanse na udane wakacje bez problemów ze zdrowiem.
Do tego tematu wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach w Małopolsce poszukuje potomków osób, które były więzione w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz oraz okolicznych miejscach kaźni. Przy tamtejszym franciszkańskim sanktuarium powstaje wspólnota rodzin oświęcimskich, ale także sanktuarium świętego, który zginął ratując życie innego więźnia. O skarbach tego miejsca i jego przyszłości z ojcem Kazimierzem Malinowskim, dyrektorem Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach, rozmawiał Paweł Konieczny.
Jaka jest idea tego sanktuarium tutaj w Harmężach?
Oczywiście taką osobą, która nam towarzyszy, jest święty Maksymilian, ale my go chcemy pokazać w kontekście szerszym, historii zbawienia, ponieważ Auschwitz jest takim miejscem znanym w całej światowej kulturze, miejscem dramatycznym, miejscem, gdzie poniżono godność ludzką do straszliwych wymiarów, a właśnie w tym miejscu Bóg postawił świętego Maksymiliana, który swoim niezwykłym czynem oddania życia za drugiego więźnia, i to jeszcze w strasznych warunkach śmierci i z głodu, on pokazał, że człowiek nie musi ulegać logice nienawiści i przemocy, że może pozostać wolnym, że może pozostać szlachetnym, że może opowiedzieć się po stronie dobra nawet w tak skrajnie trudnych warunkach. I my pokazujemy świętego Maksymiliana przez tą ideę sanktuarium zwycięskiej myśli jako kogoś, który w Auschwitz objawił twarz Boga, i to tą twarz pełną miłości, twarz zwycięskiej miłości. Chodzi o to, że Bóg zawsze w historii, chcąc coś ludziom przekazać, posługiwał się swoimi posłańcami, począwszy od Abrahama, Mojżesza, proroków, czy potem apostołów lub świętych. I właśnie wydaje się, że święty Maksymilian został wybrany przez Boga, także poprzez całą tą wcześniejszą historię życia, żeby na tym miejscu pokazać, że miłość Boga jest zwycięska. Że zawsze Bóg zwycięża tam, gdzie znajdzie się człowiek chcący ofiarować siebie drugiemu. I to jest to przesłanie, które jest ponadhistoryczne. Mimo że znamy dokładny dzień śmierci ojca Maksymiliana, 14 sierpnia 1941 roku, to jednak im więcej czasu mija od jego śmierci, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z wagi tego czynu. Także dla współczesnej kultury, dla współczesnego człowieka, który ulega różnym zniewoleniom, możesz być wolny, jeżeli opowiadasz się po stronie Boga, po stronie miłości, jeśli jesteś zdolny służyć drugiemu człowiekowi, to święty Maksymilian do nas z tego miejsca mówi.
W tym sanktuarium są także cenne pamiątki, nazywacie to skarbami.
Tak, jest wiele skarbów, przede wszystkim sama osoba świętego Maksymiliana i jego relikwie, które tu mamy, ale także pamiątki, które są związane z jego życiem, chociażby ołtarz główny, obraz Matki Bożej Niepokalanej, przed którym święty Maksymilian we Lwowie jako młody chłopak stoczył swój najważniejszy duchowy bój, wybierając drogę służby ludziom jako franciszkanin. Jest także niezwykła figurka Matki Bożej z Odrutów, wyrzeźbiona w listopadzie 1940 roku przez młodego górala Bolesława Kupca, który jako jeden z sześciu braci trafił do obozu razem z pozostałą piątką, dlatego że po prostu pomagał Polakom przedostawać się przez Tatry do polskiej armii we Francji. Był utalentowanym rzeźbiarzem i pracując w stolarni obozowej wyrzeźbił piękną, niewielką figurkę 17-centymetrową, która miała bardzo ciekawe losy po wojnie. Ostatecznie znajduje się w naszym centrum i jest patronką rodzin oświęcimskich, a więc tych wszystkich ludzi, których przodkowie przeszli przez Auschwitz. Czy zginęli, czy przeżyli, ale przeszli. Wiemy, że wśród Polaków to jest około 150 tysięcy ludzi, którzy mają swoje rodziny, których potomkowie dzisiaj żyją między nami, i chcemy, żeby właśnie przy tej figurce powstała wspólnota.
No właśnie, przeszedł ojciec do kolejnego tematu, czyli wspólnoty tych, którzy mieli potomków, są potomkami tych, którzy w Auschwitz byli, zginęli lub coś z Auschwitz mieli wspólnego.
Tak, wydaje nam się, że ta świadomość o polskiej historii w Auschwitz jest dzisiaj trochę rozproszona i nie do końca uświadamiana. A przecież mamy między sobą kilkaset tysięcy, a może i kilka milionów ludzi, których rodzinnie sprawa Auschwitz dotyczy. I chcemy, żeby właśnie Harmerze jako podobóz oświęcimski, jako miejsce, gdzie spoczywają prochy wielu więźniów, żeby stało się tym miejscem spotkania, solidarności z tymi rodzinami, a także modlitwy w intencji ofiar Auschwitz. Od tego roku, 13 września w tym roku, będziemy mieli pielgrzymkę właśnie przeznaczoną także dla członków rodzin oświęcimskich z Harmerz do bloku śmierci w Auschwitz, która będzie modlitewną pamięcią o tych, którzy oddali życie w tym strasznym miejscu.
Udało się dotrzeć nawet do rodziny ojca Maksymiliana.
Tak, mieliśmy szczęście tutaj gościć człowieka, który jest rodzinnie skoligacjony z rodziną Kolbów poprzez siostrę mamy ojca Kolbego, a wraz z nim jakoś nawiązaliśmy kontakt z całą częścią tej rodziny. Cieszymy się, że również ludzie związani rodzinnie z ojcem Kolbem będą z nami tą wspólnotę rodzin oświęcimskich współtworzyć.
To powiedzmy jeszcze o tej wystawie, którą można obserwować tutaj w Harmerzach. Wystawa wyjątkowa, to niby rysunki, ale to takie rysunkowe obrazy tego, co można było w Auschwitz przeżyć.
Znaczy, to jest życiowe świadectwo pana Mariana Kołodzieja, autora tej wystawy. On wydobył ze swojej pamięci, ze swojego serca, ze swojej psychiki to wszystko, co w Auschwitz przeżył, a spędził w obozach 5 lat. Trafił do Auschwitz w pierwszym transporcie jako 18-latek, a więc to Auschwitz był jego uniwersytetem pod każdym względem. I to wszystko, co przeżył jako młody, wrażliwy chłopak, także harcerz z wychowania i także z mentalności, to jest właśnie to, co możemy na tej wystawie zobaczyć. On mówi, że to nie są rysunki, ale to są słowa, które opowiadają o tych doświadczeniach i o tych przeciach. Jak tutaj słyszeliśmy, 260 rysunków i cała scenografia stworzona przez autora tej wielkiej opowieści. On przez 50 lat najpierw nosił w sobie te wszystkie obrazy, które potem przelał na papier. I tam można widzieć takie trzy fundamentalne dialogi. On najpierw dialoguje z wielkimi artystami, szczególnie końca średniowiecza, Dürerem, Grunewaldem, Boschem, Memlingiem. Ale także jest tam dialog starego kołodzieja z młodym kołodziejem o tych doświadczeniach, które na zawsze w nim pozostały. On mówił, że on nigdy z Auschwitz nie wyszedł, że mentalnie tam ciągle w tej historii trwał. I wreszcie jest trzeci poziom dialogu młodego chłopaka, który zobaczył w wielkim bohaterze Auschwitz, ojcu Maksymilianie, wzór człowieczeństwa. I próbował swoje człowieczeństwo ratować przez całe późniejsze życie, wpatrując się w postać tego wielkiego człowieka, o którym raczej mówił bardziej jako doskonałym człowieku, o bohaterze, niż o świętym. Ale nieważne, jak patrzymy na Kolbego, ważne, żebyśmy zobaczyli ten jego przekaz. A na tej wystawie ten przekaz jest bardzo tak sugestywnie pokazany. Mamy tam ponad 40 rysunków, które samego ojca Kolbego przedstawiają.
Usłyszał od ojca Kazimierza Malinowskiego, dyrektora Centrum Świętego Maksymiliana w Harmerzach, nasz reporter Paweł Konieczny. To wszystko na teraz. Fakty wracają za niespełna godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.